Słuchacie audycji To się nadaje do radia w niedzielę 27 sierpnia. To już jest prawie koniec wakacji. Zgodnie z kalendarzem rolniczym to już powinien być finał żniw. Wszyscy w gminach powinni już przygotowywać się do uroczystych dożynek. Ale niestety, biorąc pod uwagę sytuację, którą nam zapewniła ostatnio aura, nie ma szczególnie powodów na Pomorzu Zachodnim do świętowania. A my będziemy dziś zastanawiać się, czy wobec skali strat na polach rolnicy Pomorza Zachodniego mają jakiekolwiek powody do organizowania uroczystych dożynek. W regionie, przypomnijmy, blisko 100 komisji powołanych przez wojewodę stara się oszacować szkody poszczególnych gospodarstw. Te są dramatyczne. Już teraz wiadomo, że zbiory rzepaku będą niższe o połowę. Na polach zalega zaś nieskoszone zboże. Jeśli uda się je zebrać, jakość wilgotnego ziarna jest równie niska. Jak klęska na polach przełoży się choćby na ceny żywności oraz czy podjęte już działania, które mają wesprzeć poszkodowane gospodarstwa, należy uznać za wystarczające? To są retoryczne pytania i będziemy szukać na nie odpowiedzi dziś w studiu właśnie w gronie zaproszonych gości. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli Edward Kosmal, przewodniczący Rolniczej Solidarności w regionie. Witam serdecznie.
Witam Państwa, witam serdecznie.
Gościmy też w studiu Mieczysława Gajewskiego, właściciela gospodarstwa rolnika rolnego. Witam, dzień dobry Panie Mieczysławie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Będzie z nami również Pan Józef Kątek, rolnik z Warchlina, który też ma problem z zalanym polem, ale zdaje się, że jeszcze do nas nie dojechał. Mamy nadzieję, że on dojedzie. Na antenie wypowiedzą się również Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa oraz Jan Kalinowski, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach. Może zacznijmy od Pana Edwarda Kosmala. Panie Przewodniczący, biorąc pod uwagę to wszystko, co się dzieje na polach, dramatyczne sygnały, które napływają od rolników oraz również i to, z czym się Pan bezpośrednio spotyka. Czy w ramach działań związku będziecie dalej zabiegać w jakimś sensie wobec rządu o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w regionie, czy też te działania, które są już w tej chwili podjęte, należy uznać za właściwe?
To znaczy, jeżeli chodzi o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, to musi podjąć decyzja Rady Ministrów na wniosek wojewody. Jako przedstawiciela administracji rządowej. Z takim wnioskiem zwróciliśmy się 7 sierpnia do pani premier. Dzisiaj mamy na to pismo odpowiedź. No, sytuacja faktycznie już się tak dramatyczna rolników zaczęła po wiosennych przymrozkach, gdzie faktycznie najbardziej dotknęła rolników zajmujących się produkcją sadowniczą i warzywniczą, jak również rolników, a szczególnie tutaj plantatorów buraka cukrowego. No już są na wiosnę, w maju działały komisje, są oszacowane straty są w granicach 100 milionów złotych.
Tak, to jest liczba otwarta jeszcze.
To jest liczba, ale ja mówię, dotyczy wiosennych przymrozków.
Tylko wiosennych przymrozków.
A jeżeli chodzi o nawalne deszcze i to, co się dzieje teraz w województwie zachodniopomorskim, to nie już są dziesiątki milionów, ale szacujemy, że może nawet zdarzyć się, jeżeli sytuacja się zmieni w granicach 1 miliarda złotych, takie koszty mogą straty ponieść rolnicy. Dzisiaj szacunkowo są na poziomie już około 600 milionów. Praktycznie nie ma żadnego gospodarstwa w zachodniopomorskim, która by nie dotknęła klęska.
A przypomnijmy, że na Pomorzu Zachodnim działa blisko 28 tysięcy gospodarstw rolnych. I tak, mówi pan, że każde niemal z nich jest dotknięte w jakiś sposób tą sytuacją.
Tak, generalnie według statystyki jest tych gospodarstw ponad 40 tysięcy. A faktycznie, które zajmują się stricte produkcją rolniczą, jest 28 tysięcy. Wniosków złożonych na dzisiaj jest około 6 tysięcy. Pracuje około 100 komisji, które szacują straty. I też tu jest, mamy ogromny problem, bo te komisje działają w ramach rozporządzeń ministra. I tutaj też się rolnicy zwracali uwagę, że nam jako członkom Solidarności, myśmy rozmawiali z panem wojewodą, rozmawialiśmy z ośrodkiem doradztwa rolniczego, które de facto on jest odpowiedzialny za powołanie tych komisji, pracę tych komisji, żeby szacować praktycznie rzeczywiste straty. Bo są też sytuacje, że rolnicy już zebrali te plony, ale dzisiaj mamy oszacowane, że rzepaki są plon na poziomie 50%. Rzepak jest o niskiej jakości. Jest to zboże porośnięte. Najgorszej sytuacji są ci rolnicy, którzy mają zawarte kontrakty i to kontrakty, powiedzmy, w dość atrakcyjnych cenach po 1700, po 1740 zł, a dzisiaj za te rzepak oferuje im się 1200, 1300 zł ze względu na to, że ten rzepak jest złej jakości.
Czyli wróćmy jeszcze do liczb, które jednak robią wrażenie, pomijając te straty odrębnie szacowane po wiosennych przymrozkach, to co się stało w tej chwili podczas tegorocznych żniw na polach, to jest wyceniane w tej chwili już na blisko 600 milionów złotych.
Generalnie to znaczy nie.
My szacujemy.
Baszkowice podają, że gdzieś powiedzmy na dzisiaj jest około 200 milionów, ale komisje praktycznie pracują i jeżeli w naszej gminie jest 120 rolników, czyli te podania jeszcze, to te komisje mają ogromne zadanie i dużo pracy i praktycznie może się tak zdarzyć, że nie dotrą do wszystkich rolników ze względu na taki typ technicznych, bo przyjmuje się pewną taktykę szacowania, że w danym rejonie szacuje się, nie jeździ się od razu do jednego rolnika, tylko do kilku rolników na danym obszarze. I te komisje generalnie uwzględniają to, co zostało na pole. Ale już też komisje już były szacowane. Dzisiaj znowu są podania rolników, że faktycznie dzisiaj to, co zostało wyszacowane, że powiedzmy, że straty są na poziomie 20-30%, dzisiaj to zboże praktycznie zostaje w polu. I znowu rolnicy zwracają się z podaniem o powtórne szacowanie, bo nie ma szans, żeby tych zbiorów. My prosiliśmy pana wojewodę, komisję i dyrektora, żeby szacować rzeczywiste straty, czyli straty rolników z tytułu niskich plonów, bo generalnie są niższe plony poprzez nawałnice, zboże jest polegnięte, rolnicy tego wszystkiego nie mogą do końca zebrać, no może zostać 20, nawet 30% w polu niezebranego, położonego zboże o niskiej jakości i rolnicy, którzy nie mają suszarni, nie mają, bo to zboże jest ma wilgotność w granicach 17-18%, a wiadomo, że podmioty skupowe od każdego 0,1% biorą od 2 do 2,5 zł, czyli za 1% gdzieś 25 zł. Jak jeżeli mamy 4% wilgotności więcej ponad normę, to jest w granicach ponad 100 zł za jedną cenę. Są to ogromne pieniądze. Patrząc na to globalnie, no to są bardzo, bardzo duże sumy i dlatego jeszcze raz potwierdzam to, że praktycznie nie ma żadnego gospodarstwa, które nie jest dotkniętą tymi klęską nawalnych deszczów. No mieliśmy nadzieję, że w ubiegłym tygodniu były 3 dni suche, ale dzisiaj w nocy spadł znowu potężny deszcz, nowe ulewy i praktycznie rolnicy nie mogą wjechać już na te pola. Uzbroili się w dodatkowe koła bliźniacze, bo mając nadzieję,
i dalej grzęzną.
I dalej grzęzną. Myśmy w tym tygodniu, bo zostało nam jeszcze około 60 hektarów pszenżyta, jednak musieliśmy kupić, dodatkowo wydać 20 tysięcy złotych na koła bliźniacze, żeby po prostu to zebrać. Pracujemy od rana, od godziny 5, praktycznie przez 24 godziny. Wczoraj kombajny zjechały o godzinie 4 rano. Co prawda jeszcze zostało mi pole prawie 6 hektarów rzepaku, praktycznie już nie do uratowania. Nie pojechałem na własny rzepak, w związku z tym, że kombaj był na Kieczowie, kosił u sąsiada, który też tym swoim bizonkiem nie mógł wjechać w te pole, no bo po prostu grzęźnie. No jest sytuacja dramatyczna, szczególnie tutaj może zaawansowanie żniw jest na poziomie, bo jest 80%, ale są też gospodarstwa, które nie mając własnego sprzętu, praktycznie niewiele skosiły. I tu liczą właśnie na pomoc sąsiedzką i mój gorący apel do rolników, żeby nasze kombajny nie stały, te co już mają skoszone, żeby po prostu pojechały, mogli uratować plony tych rolników, którzy tego sprzętu nie mają, albo tak zwaną pomoc sąsiedzką. Zawsze się ta pomoc sąsiedzka w gospodarstwach była i jeszcze raz żyć. Nie liczymy na to, że coś zarobimy, ale trzeba te plony po prostu ratować te gospodarstwa, bo naprawdę wielu gospodarstwom grozi bankructwo.
Jak się pan odniesie do sygnałów o dość sztywnej polityce cenowej firm skupujących zboże, które skrupulatnie wykorzystują właśnie sytuację pogorszenia jakości ziarna?
Panie redaktorze, problem podmiotów skupowych to wiemy. Mamy tutaj firmy, dawno państwowe zakłady zbożowe. Mieliśmy własne udziały. w tej firmie. Mogliśmy tą firmę przejąć, ale na skutek tych właśnie przemian własnościowych utraciliśmy to. Dzisiaj jest podmiot gospodarczy, zagraniczny, który kupuje te zboża, a de facto mogły być to magazyny rolników albo magazyny państwowe, bo w zasadzie państwo powinno decydować i prowadzić politykę poprzez swoje spółki. To robi, no oczywiście to robi, ale dzisiaj no, te magazyny nie są nasze i skupujący dyktuje warunki. Myślę, i to żeśmy też analizowali, żeby faktycznie te normy skupowe były jednolite, a nie każdy podmiot gospodarczy miał swoje normy. Czyli chodzi o liczbę podania, chodzi o zawartość białka, zawartość glutenu.
Szczególnie wilgotność.
I tu szczególnie wilgotność.
A tu jest ogromne pole do negocjacji i obniżek cen za tonę.
To znaczy, ja powiem, tu nie ma żadnej negocjacji. Rolnik nie ma negocjacji. Albo mu się przyjmie zboże i on wręcz prosi, żeby te zboże przyjąć, bo dostanie przynajmniej jakąś część za to pieniędzy, bo w domu temu zboże po prostu zniszczy się. I jest jeszcze jest jeden problem ogromny. Co z tym zbożem paszowym? Bo wiadomo, województwo zachodnie kiedyś było, jak to mówią, było płynęło miodem i mlekiem, a dzisiaj mamy najniższą produkcję zwierzęcą, najniższą produkcję mekla. Zresztą doskonale wiemy, co się dzieje na łąkach. Po prostu brak produkcji zwierzęcej powoduje, że te łąki się degradują i dzisiaj problem melioracji, bo tu dzisiaj wychodzi faktycznie te pola, które kiedyś były zmeliorowane, dzisiaj faktycznie rolnicy mają mniejsze problemy, ale są też pola, które nie są meliorowane. A melioracja są to ogromne nakłady pieniężne na jeden hektar. I niestety i tutaj też się kłania działania Urzędu Marszałkowskiego, który jest w gestii, należy melioracja. Bo faktycznie kiedyś w każdej gminie były spółki, w każdej wsi były spółki, które zajmowały się faktycznie tą małą melioracją. I to też udrożnienie tych wszystkich cieków wodnych też ma ogromne znaczenie na sytuację powodziową.
Generalnie do tego tematu również wrócimy, tym bardziej, że też borykamy się z sytuacją powodziową na łąkach i terenach wokół powiatu stargardzkiego. Natomiast warto przypomnieć, że wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa w zeszłym tygodniu wystąpił oficjalnie z apelem do wojewody i do premier rządu o podjęcie bardziej zdecydowanych działań wobec sytuacji na polach Pomorza Zachodniego. Z wicemarszałkiem rozmawialiśmy dokładnie 23 sierpnia. Tutaj te daty mają znaczenie. Wicemarszałek wcześniej zastanawiał się, czy nie apelować jednak także o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, jednak stwierdził, że to należy złagodzić.
Zastanawiałem się nad tym, formułując apel, który zostanie odczytany przy udziale, mam nadzieję, wszystkich ugrupowań politycznych. Patrząc na stan klęski, to mówimy o uruchomieniu pewnych służb, procedur, a tak naprawdę chodzi nam o konkretne działania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pani premier, i tego przede wszystkim domagamy się w tym apelu, ponieważ sytuacja jest na polach bardzo niebezpieczna. Dużo zbóż jest niezebranych, nie można wjechać w pola, sprzęt się niszczy, ceny spadają, jakość już, powiedzmy sobie, jest fatalna, zboże jest mokre. To, co oferują skupy, to trochę żerowanie na tej sytuacji i wydaje mi się, że w wielu przypadkach rolnicy stracą płynność finansową. Dlatego też mowa o przełożeniu rat kredytów czy dzierżaw, sprawy krusowskie. Mam nadzieję, że doroźna pomoc dla tych, którzy w ogóle nie zbiorą zbóż, czyli żadnych dochodów nie będą mieli. To trzeba zrobić, ponieważ czas biegnie, a zasiewy jesienne trzeba zrobić. Ale chyba są potrzebne środki całkowicie, choćby z rezerw budżetu państwa, które zabezpieczą odtworzenie warsztatu pracy na rok przyszły. Te pieniądze są potrzebne dzisiaj, bo nawozy są potrzebne dzisiaj, środki ochrony. O to będziemy starali się bardzo mocno prosić pana wojewodę i mam nadzieję, że wojewoda za naszym pośrednictwem, panią premier. Jest to apel polityczny, ale nie chcemy nikogo uderzać, tylko chcemy, żeby ktoś, kto sprawuje tę władzę, rozpoczął poprzez swoje służby odpowiednie działanie.
No właśnie, mówi pan, nie ukrywa pan, że będzie to apel polityczny z prośbą o przyspieszenie pewnych działań. Czy to nie będzie jednak zarzut, że operując akcentami politycznymi mówi pan o kwestiach związanych z sytuacją na polach?
No, mówię o apelu politycznym, ponieważ poprosiłem wszystkie partie polityczne o uczestnictwo, również Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieję, że jednak też się zdecydują, bo sytuacja w rolnictwie, może ja mam większy ogląd ze względu na to, że podróżuję, spotykam się z rolnikami, słyszę, co mówią. Jestem odpowiedzialny w ogóle za rolnictwo. kierownictwo w samorządzie województwa, no to czyli naturalne jest to dla mnie. Widzę, co się dzieje. Nie uważam, że jest to zarzut. Ja nie chcę atakować Prawa i Sprawiedliwości. Ja chcę poprosić Prawo i Sprawiedliwość o reakcję na to, co się dzieje. Mają meldunki z szacowania strat, jeśli chodzi o Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Mają meldunki żniwne. Widzą, że w niektórych gminach zaawansowanie gmin, żniw jest na poziomie 15%, a dzisiaj mamy 23 sierpień. Te żniwa już powinny się kończyć. Sytuacja jest niewyjątkowa. Opadów w lipcu i w czerwcu spadło ogromnie dużo, prawie że norma roczna. Widzimy, co się dzieje choćby na rzece Inie. Tej wody po prostu nie jesteśmy w stanie odprowadzić, bo jest jej za dużo. Mam nadzieję, że to nie jest w żaden sposób, nie będzie odebrane jako polityczna nagonka, bo nie o to chodzi i proszę tego tak nie traktować.
Zatem będzie taki apel, żeby na to, co się dzieje w naturze, potraktować i przejść ponad politycznymi podziałami.
Oczywiście, ponad politycznym, ponieważ rolnicy oczekują realnej pomocy. Ja nie chciałbym, wręcz może to zabrzmi trochę dziwnie, nie chciałbym, żeby rolnicy odwrócili się przeciwko rządzącym w jakichś spektakularnych demonstracjach. Chcę po prostu, żeby oni w tym momencie, kiedy muszą siać, kiedy muszą orać, dostali od rządu pomoc, bo to jest potrzebne. Później, co zrobią, to już jest całkowicie inna sprawa. W tym momencie potrzebne są pieniądze, są potrzebne środki na zabezpieczenie tej produkcji, być może na jakąś rekompensatę dla tych, którzy nie zbiorą i to trzeba zrobić tu i teraz, a może to zrobić ta ekipa, która rządzi i o to będziemy się do nich jutro zwracać.
Marszałek Jarosław Rzepa wystosował oficjalnie w zeszłym tygodniu właśnie taki apel. Dziś mamy 27 sierpnia, czas dalej ucieka, część zbóż dalej z pól niezebranych. Może jeszcze na chwilę Edward Kosmal, czy pańskim zdaniem po wysłuchaniu tej wypowiedzi wicemarszałka Rzepy faktycznie w obliczu tak wielkich strat jest szansa na współdziałanie ponad podziałami? Czyli, że nie iż ktoś jest z PiS, ktoś jest z PSL, ktoś jest z Platformy, tylko rzecz dotyczy nas wszystkich.
No oczywiście, zawsze żeśmy o to apelowali, czyli za tego rządu, że za poprzedniej władzy, żeśmy apelowali, żeby z rolnikami rozmawiać i tutaj, jeżeli chodzi o pana marszałka, mieliśmy spotkanie w piątek, po raz drugi zezwał się zespół konsultacyjny przy wojewodzie, 17 sierpnia został. Odbyło się spotkanie, bo pan wojewoda z zarządzeniem pana ministra powołał zespół do spraw analizy zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku i takie odbyło się spotkanie. I oczywiście żeśmy rozmawiali na temat bieżącej sytuacji, ale sytuacja jest dynamiczna i dlatego został w piątek w trybie natychmiast zwołany zespół konsultacyjny i na tym zespole faktycznie było, pan wojewoda przedstawił, znając oczywiście stan zagrożenia, bo sam stwierdził, że jeździ po całym województwie i wiadomo, że sytuacja jest z dnia na dzień jest coraz trudniejsza, no przedstawił nam, jakie rząd może podjąć decyzje, jakie już podjął decyzje jak może pomóc rolnikom.
I o tym za chwilę też będziemy rozmawiać. Przypomnijmy, w studiu Mieczysław Gajewski, właściciel gospodarstwa rolnego, a także dotarł do naszego studia także Józef Kątek z Warchlina. Witam serdecznie, panie Józefie.
Dzień dobry.
A zacznę od pana Mieczysława. Czy udało się panu już zebrać wszystko ze swojego pola?
Biorąc pod uwagę sytuację, jaka dzisiaj jest na polach, żaden z rolników nie wykosi 100%. Każdemu jakiś odsetek zostanie z tytułu zbóż, które zostały, które poległy, przerosły, straciły swoją wartość, bądź też miejsc, gdzie jest problem z kanalizacją. Nie odprowadzają dreny, w ogóle wody są poprzerywane, nikt o to nie dba. I w związku z tym są na polach takie zastoiska i problemy tytułem tego, to wszystko zostanie, co jest w okolicy.
A na jaką skalę pan szacuje już w tej chwili swoje straty?
Na dzień dzisiejszy, powiem co do jakości zbóż i ceny w skupach, na pszenicy jestem co najmniej 30%, jak nie więcej,
to stratny.
Do tego jeszcze dochodzą też zboża, które nie idzie wykosić. To u mnie będzie to w gospodarstwie na poziomie gdzieś tak w granicach 8-9 hektarów, gdzie w ogóle nie ma mowy, żebym wjechał. Następna rzecz jest taka, że to dopiero jest początek wierzchołka góry lodowej. Bo jak wspomniałem wcześniej, że tego się nie wykosi, a tym samym się nie zasieje. To jest następna strata ze strony rolnika. I rolnicy dzisiaj, biorąc pod uwagę termin, w jakim to wszystko się dzieje, są zdesperowani, nie wiedzą, co robić, koszą, co można pozyskać i próbują nadganiać temat z siewem rzepaku, bo lada moment będzie ostatni dzwonek i natura powie stop.
Czyli i dokończenie żniw i przygotowania do zasiewów w tym roku przypominają raczej grę w ruletkę. Uda się bądź się nie uda.
Ale nikt nie powiedział rolnikom, że ich praca będzie łatwa. To jest warsztat pod gołym niebem. I wszystkie warunki zewnętrzne typu wiosna, teraz lato, którego możemy powiedzieć, że praktycznie nie było, idzie jesień i też nie wiemy, jaka ona dla nas będzie, bo oprócz zbóż posiadamy jeszcze w swoich gospodarstwach ziemniaki, buraki. Wiadomo, że to ziemniak jest uprawiany na glebach słabszych, ale burak potrzebuje lepszych gleb. Nie wiadomo, jak właśnie będzie ta jesień, jakie będą opady i znowu może nastąpić problem ze zbiorem tych płodów rolnych.
Józef Kątek z Warchlina jest wspólnie z nami. Podobno pańskie uprawy pływają i to już od jakiegoś czasu. Czy pan w ogóle zdoła cokolwiek ze swojego pola zebrać?
Tak, moje uprawy, szczególnie buraki cukrowe, które zbierał będę pod na początku października, zgodnie z umową cukrowni, są zagrożone. Zagrożony jest przede wszystkim termin zbioru i możliwość zbioru.
A co się dzieje?
Otóż akurat tak się stało, że Warchlinko ma obręb, przez który przebiega wiadukt. A ten wiadukt obecnie jest zremontowany w ramach remontu szosy Chociwelskiej. Tamten system melioracji niemiecki działał już wadliwie, a w tej chwili inwestor doprowadził do tego, że nie działa również system odwodnienia pola. Wtedy inwestor wykonał rów, a następnie ten rów wodę gromadzącą się w tym rowie zatrzymał poprzez stworzenie grobli. Ta woda, nie mogąc spływać powierzchniowo i tym bardziej poprzez rurociąg już wcześniej uszkodzony i obecnie właściwie zaczopowany, zaczęła się gromadzić na polu mojego sąsiada, który ma pszenicę, ta pszenica jest już nie do zbioru, a ja dalej mam kilkunastohektarowe pole buraków, które jest własnością moją i syna. I do zbioru tych buraków to jest właściwie miesiąc, a woda się gromadzi i nie może odpłynąć. I przyczyną tego stanu wcale nie jest nawalny deszcz. I te nawalne deszcze to też jest lekko przesadzone. To są po prostu deszcze takie, które kiedyś występowały. A przyczyną kłopotów naszych, jak tutaj już wspomnieli moi koledzy, jest właśnie zniszczenie urządzeń melioracyjnych, całych systemów poprzez taką niedbalstwo wszystkich budowniczych sieci przesyłowych gazu, energetyki, przewodów, światłowodów. I to właśnie w tej chwili, w tych dniach obserwuję niestety na budowie tego wiaduktu. Próbowałem to w jakiś sposób po prostu sprowadzić do poziomu racjonalnego, żeby budowniczy czy też inwestor tego wiaduktu uruchomił tą meliorację, bo jemu też jest ciężko, pracuje w błocie, zalewa mu tę budowę. Ale to niestety nie odniosło skutku. Wysłałem pismo z prośbą o pomoc. Zaowocowało to następnymi pismami, które poszły o jeden poziom wyżej i nic się niestety nie dzieje. W tej chwili wracam stamtąd, wody lekko przybywa, bo ona spływa z uszkodzonego rurociągu i tam się gromadzi.
Czyli można powiedzieć, że zbierze pan znacznie mniej, czy w ogóle cokolwiek pan zbierze z tego swojego pola, jeśli chodzi o buraki cukrowe? Można powiedzieć, że pan zbierze te buraki, czy zbierze ich mniej?
To znaczy najprawdopodobniej nie zbiorę tych buraków.
W ogóle?
Bo będzie wody przybywać, będą opady, a ja muszę w określonym dniu wykopać. Ale ja liczę na to, że ktoś po prostu uruchomi ten system i umożliwi mi zbiór.
A rozmawiał pan z wykonawcą, z zarządem dróg wojewódzkich, bo to jest inwestycja drogi wojewódzkiej.
To znaczy, tak. Tylko mi się wydaje, że ten system działa w taki sposób właśnie wyobcowany od tego, co się dzieje na zewnątrz. W ogóle inwestor w projekcie przed budową, w projekcie wstępnym nie uwzględnił, nie rozeznał terenu, nie zrobił inwentaryzacji, nie rozeznał budowli melioracyjnych, żeby je udrożnić, tylko zaplanował w taki system, że udrożnienie będzie wykonane po zakończeniu inwestycji, a to będzie niemożliwe.
Czyli nałożyły się dwa czynniki w pańskim przypadku, siły natury oraz typowy błąd człowieka.
Właśnie to jest chyba tak. Jest trudność przebicia pewnej głębokiej tradycji, która towarzyszy wszelkim inwestycjom przesyłowym. I naprawdę to nie są główne jakieś wyjątkowo opady, że mamy problemy, tylko może i nasze wieloletnie zaniedbania w konserwacji tych rowów. A jak się woda w drenach zatrzyma, to ona je zaślepia i już nie będą one funkcjonować.
Czyli pańskie pole pływa i zbiory buraka cukrowego z pańskiego pola są pod wielkim znakiem zapytania w tej chwili.
Tak to w tej chwili wygląda.
Zabrzmiało to dramatycznie, ponieważ już pan w tej chwili szacuje swoje straty.
Dodatkowo właśnie dojdzie problem z burakami. A w gospodarstwie jako tako, tam pozbieraliśmy, rok był trudny, jakoś tak.
Mieczysław Gajewski.
Tam jeszcze z tą tak zwaną drogą chodziwelką jest jeszcze inny problem. Inwestor wszedł z budową i nie pomyślał o rolnikach, którzy mają gospodarstwa z jednej strony drogi, a z drugiej strony posiadają też grunty. Sposób dojazdu i możliwości, to nie dość, że jako rolnicy w żniwa to czujemy się jak złodzieje, bo kradniemy z pola co się da, to czasami pod osłoną nocy pomykamy przez tą drogę w trakcie budowy, czy remontu, czy jak to można zwać, przebudowy gruntownej, żeby jak najszybciej z tym wszystkim się przedostać do swoich gospodarstw, do domu i w jakiś sposób odpocząć. Także o nas znowu nikt nie pomyślał i nas w tym momencie pominął.
Czyli przy okazji rozmowy o sytuacji spowodowanej ulewnymi deszczami i kapryśną aurą, także dotykamy kwestii związanej z jedną z głównych ostatnich inwestycji drogowych w województwie. Przypomnijmy, remontowanej drogi wojewódzkiej numer 142. Edward Kosman, ponownie Rolnicza Solidarność. Właśnie, dotykaliśmy kwestii uporządkowania gospodarki melioracyjnej, czego przykładem są problemy tutaj pana Józefa. Czy uda się w tej sferze cokolwiek uporządkować tak, aby każdy, kto rozpoczyna jakąkolwiek inwestycję, nie zapomniał, że obok są pola uprawne?
Panie redaktorze, sprawa melioracji jest to sprawa bardzo ważna, bo jakby powiedzmy od wielu lat po tych przemianach zapomniana, bo pamiętajmy przecież w Wojce Zachodniopomorskiej, gdzie duży obszar zawołują tereny łąki, to są naturalne i szczególnie w ciekach wodnych. Pamiętamy, że zachodnio tutaj nasza Ina i tutaj to, co się dzieje na polach witkowskich, są to poldery. One to faktycznie przy tych nadmiarach zawsze były jakby powiedzmy tą barierą i one były zalewane. Dzisiaj to, co się dzieje, to faktycznie nadmiar tej wody i ochrona miasta Stargard spowodowała to, że ta woda w dalszym ciągu gromadzi się i w granicach 1500 hektarów jest zalana, ale chciałem wrócić do melioracji. Jak wcześniej wspomniałem, Wójstwo Zachodniopomorskie było kiedyś, gdzie dominowała produkcja zwierzęca, produkcja mleczna, bydła pasowego, trzody chlewne i dzisiaj jest rzeczywiście niewielki odsetek gospodarcy, który zajmuje się produkcją zwierzęca ze względów po prostu ekonomicznych. Czyli po tych przemianach, gdzie na polski rynek weszły potężne korporacje, które dzisiaj dyktują, przejęły praktycznie całe przetwórstwo, również prowadzą produkcję zwierzęcą w tak zwanych fermach przemysłowych, po prostu rolnicy utracili rynki i możliwość konkurowania z tymi podmiotami. Jest to bardzo ważny temat.
A wracając jeszcze do melioracji, gdyby ten system odwodnienia i drenażu pól działał sprawnie, można byłoby złagodzić skutki tegorocznych ulew?
To znaczy, powiem panu redaktorze tak, konserwacja urządzeń melioracyjnych kiedyś była robiona, polegała na zasadzie w jednym kierunku, czyli odwodnienia. I my dzisiaj się borykamy albo z nadmiarem wody, albo niedoborem tej wody. Pamiętamy suszę 2002, pamiętamy ubiegłoroczną, również też była susza, bo melioracja powinna spełniać rolę. Nadmiar wody odprowadzić, jak jest niedobory są wody, powinna ją zatrzymać. Tak zwana, mówimy się o małej retencji i dużej retencji. I faktycznie w latach 70. jest to były ostatnie lata, kiedy prowadziło się faktycznie inwestycje na polach i na łąkach. Ja mówię, łąki są niezadbane dlatego, są zaniedbywane, gdzie tam faktycznie są główne cieki i też część tych cieków należy do rolników, ale również też należy do gmin i innych właścicieli. I tutaj I też jest apel do gmin i do właścicieli, żeby faktycznie te główne cieki, główne rowy odprowadzające były drożne.
Ale przy obecnej sytuacji i rozdrobnieniu kompetencji, kogo obchodzi jakiś rów biegnący przez pole?
No ale niestety...
No taka jest prawda.
No ale panie redaktorze, ponosimy wszystkich dzisiaj teraz, najbardziej rolnicy ponoszą konsekwencje.
Wykonawcę nie obchodzi, przedsiębiorstwa nie obchodzi, prywatnego właściciela działki nie obchodzi, raczej mu przeszkadza, zasypuje sobie, bo mu przeszkadza w ogródku.
Każdy
nie ma żadnego systemu.
Każdy właściciel, bez względu na to, czy jest rolnikiem, czy jest gmina, ma obowiązek konserwacji.
Ale tylko na papierze.
No oczywiście na papierze. Jest to ogromny problem.
Wójt gminy mu przypomina w obwieszczeniu, że jest taki obowiązek, a jak się traktuje taki obowiązek, wiadomo, w praktyce.
Oczywiście, ma pan do racji, ale jest to problem, który musimy rozwiązać.
Bo a w jaki sposób rozwiązać?
On będzie skutkował właśnie przy takich anomaliach pogody, bo nie może się tak zdarzyć, że w ciągu jednej godziny spadnie 100 litrów wody. No i te 100 litrów wody żadne urządzenie melioracyjne nie odbierze, ale powiedzmy w czasie to...
Wracając...
W czasie to on te urządzenia sprawne na pewno...
Do sytuacji pana Józefa z Warchlina, czy widzi pan jakąś możliwość wsparcia czy pomocy panu Józefowi ze swoim zalanym polem górnym?
Kolega Józef ma rację, bo przy tych wszystkich inwestycjach, pamiętam, budowy wiatraków, siłowni wiatrowych, pamiętamy, co się dzieje na tych polach, że te pola, mimo że one są siłownie budowane na polach prywatnych, czy powiedzmy państwowych, tam jest praktycznie, trzeba zwrócić uwagę na urządzenia melioracyjne, ale inwestor faktycznie pomija to i to jest to ogromny problem. I tutaj mi się wydaje, jeżeli faktycznie te urządzenia zostały zniszczone, no to interwencja rolnika oczywiście powinna być i mi się wydaje, panie Józefie, że jeszcze bardziej mocno naciskać, bo i powiem państwu, że trudno udowodnić, że akurat inwestor spowodował to. No to są to procesy bardzo długie i kosztowne, ale rolnik ponosi to tytuł. Jeżeli wracając jeszcze do spraw na deszczu nawalnych i to, co kolega powiedział o sprawie burakach, dzisiaj faktycznie zawartość cukru w burakach jest bardzo niska, bo wiadomo, burak wymaga dużego nasłonecznienia, gdy się cukier gromadzi, bo wymaga niższych temperatur, a dzisiaj w pierwszych badaniach polaryzacji cukru to jest w granicach 13-14%, gdzie w poprzednich latach ono wynosił na poziomie 16%, czyli mieliśmy też chyba bodajże 3 lata temu zbiory, gdzie zawartość cukru była na poziomie 13-14-15%, a wiadomo, że tą średnią cenę odnosimy do skali 16%. Jeżeli faktycznie to, co się zdarza, wiadomo, że cukrownia ruszy już niebawem, nie za cały miesiąc, tylko już 25 będą pierwsze wykopki, jeżeli będzie niska polaryzacja, czyli rolnicy znowu stracą. Jeżeli chodzi o plantację ziemniaków, nadmiar wody powoduje też, że ziemniaki dzisiaj gniją na tym polu.
Swoją to są drogą, dodatkowe mamy w kalendarzu rolniczym rok 2017. Wróćmy jeszcze do pana Józefa Kątka. Panie Józefie, czy pan w jakiś sposób będzie dochodził swoich praw i roszczeń za zalane pole buraków?
To znaczy w ostatnim tygodniu, czy w ostatnich dniach zaskoczony byłem sytuacją, że aż tak można zrobić, ale jak to zobaczyłem, to przeraziłem się i wiele czasu poświęciłem właściwie w przeszłym tygodniu, żeby sprawę załatwić. Tą sprawę załatwić muszę, bo to jest moje buraki, w których są nie moje tylko środki finansowe i nie mam wyjścia. Ale chciałem powiedzieć, że jest to światełko tak zwane w tunelu, że przybył na plac budowy po moich wielokrotnych monitach do różnych poziomów i szczebli, a tych szczebli jest bardzo dużo odpowiedzialnych, zbyt dużo. Przybył i młody inżynier, którego uruchomiłem, że tak powiem, może go troszkę zdenerwowałem, podjął samodzielne, indywidualne działanie, za co mu teraz dziękuję i dał mi nadzieję, że to będzie zrobione. Naprawdę problem jest bardzo prosty, tylko odbywa się w rejonie drogi, ja sam tego nie mogę zrobić, bo to jest teren budowy. Mam nadzieję, że ta sprawa się skończy dobrze.
Czyli będzie pan dochodził odszkodowania, na przykład od wykonawcy albo od inwestora?
Właśnie proponował mi inwestor odszkodowania i było mi po prostu z tego tytułu przykro, bo możemy oczekiwać odszkodowań od Aury, która jest czynnikiem wyższym klęskowym, ale jest mi przykro, jakby budowniczowie drogi mieli pieniądze nasze społeczne wypłacić mi dlatego, że przyczyną tej szkody nie jest wcale zjawisko klęskowe, tylko ich niefrasobliwość, delikatnie mówiąc. I w moim przypadku jest to właśnie taki przypadek. Taka sytuacja. To jest niefrasobliwość i arogancja. I te inwestycje są aroganckie wobec podstawowych praw. Wobec
praw fizyki.
I tak to właśnie wygląda. Nawet wobec takich praw, że woda nie będzie płynąć inaczej z góry na dół, a żeby tylko nie przeszkadzać. A w tym wypadku tak jest.
Miejmy nadzieję, że jednak uda się panu odzyskać to, co panu utopiono na polu.
Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
Trzymamy kciuki. Mieczysław Gajewski, czy pan również będzie składał wnioski o wsparcie finansowe po tegorocznych żniwach? Do komisji, które szacują straty, czy jednak pozwoli sobie pan na umiarkowany optymizm?
Wsparcie finansowe, to patrząc na to, to pod jakim aspektem? Kredyt ma krótkie nogi. To są pieniądze, które pomogą, ale które trzeba w przyszłości oddać.
Umorzenie opłat dzierżawnych, przesunięcie spłaty
no,
składek.
No jestem w takiej sytuacji, że no nie posiadam gruntów dzierżawionych od Agencji
Nieruchomości Rolnych. To jest pan w dobrej sytuacji.
Tak, tak, bo pod naciskiem wcześniejszej polityki można powiedzieć, że zostałem zmuszony praktycznie do wykupu gruntów i to mi się dzisiaj też czkawką odbija.
Czyli musiał pan
jestem szczęśliwym właścicielem, tak w cudzysłowie.
Musiał pan ponieść dość duży wysiłek finansowy, żeby stać się właścicielem swoich gruntów rolnych.
No i to się jeszcze będzie ciągnęło przez parę lat.
To pan sfinansował w kredycie?
Tak, tak. Który rolnik dzisiaj jest samowystarczalny?
Czyli najbardziej interesowałoby pana przesunięcie albo zawieszenie spłaty rat wobec takiej, a nie innej sytuacji?
No to jeszcze rok się nie zakończył, także te sprawy to jeszcze tak można po prostu powiedzieć, że się można przedyskutować. Ale żeby ten rok zamknąć z jakimś sukcesem, na jaki człowiek liczył, będzie nam naprawdę bardzo ciężko. I to, co w tej chwili jest, to będzie to tak jak powracająca fala. Za 2, za 3 lata, może już na drugi rok będziemy odczuwali skutki tej całej sytuacji. A odnośnie tej pomocy państwa, najważniejsze jest to, żeby moim zdaniem, i te kroki zostały, widzę, już podjęte, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji będzie wypłacała wcześniej dopłaty zaliczkowo 70%. To jest w niektórych przypadkach dobre. Następna rzecz, kredyt, to ja powiem otwarcie, że odpada. I forma pomocy jest taki też trzeci punkt w tym wniosku strat, jest, że forma pomocy od państwa. Ale to jak kolega Edward mówił, jeżeli nie będzie ogłoszone stanu klęski żywiołowej, o takich sprawach możemy zapomnieć.
To w takim razie znów wrócimy do Edwarda Kosmala. Co jakiś czas na ekranach pojawia się zatroskana pani premier, która obiecuje wsparcie rolnikom. Jednak ostatnio odnoszę wrażenie, wprawdzie klęska, klęsce nierówna, że jednak bardziej w centrum zainteresowania państwa znalazła się sytuacja w regionie kujawsko-pomorskim i pomorskim po ostatnich nawałnicach. Natomiast to, co się dzieje na polach Pomorza Zachodniego, zaszło na dalszy plan. Czy pańskim zdaniem, poza obietnicami wsparcia i tym, że solidaryzujemy się z rolnikami w potrzebie, państwo w tej chwili już zapewnia jakieś konkretne mechanizmy, aby zapobiec potencjalnym dramatom w gospodarstwach rolnych?
No, sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy w województwie pomorskiego, gdzie faktycznie przeszły te nawałnice, no, są część gospodarstw, no, faktycznie jest w sytuacji katastrofalnej. Ta pierwsza pomoc poszła. A wcale nie do końca jest tak, że rząd RP nie interesuje się województwem zachodniopomorskim. Mam tu odpowiedź z 11 sierpnia. Minister podpisany przez pana ministra Boguckiego właśnie na nasz apel o
i co obiecuje wam resort konkretnie?
To znaczy, resort nie obiecuje,
poza okrągłymi słowami.
Tylko resort w piśmie określił pomoc, na jaką możemy
liczyć.
Jest
pomoc?
To przede wszystkim kredyt preferencyjny na otworzenie z dopłatą Agencji Restrukturyzacji, Modernizacji, odsetek od tego, czyli kredyt nisko procentowy.
Na pewno otworzenie gospodarstwa,
Na otworzenie. Są też wzorem lat ubiegłych, faktycznie w sytuacjach takich typowo klęskowych, gdzie faktycznie jest duża strata, były linie na otworzenie gospodarstw, nawet do 300 tysięcy, ale czy z tego rolnicy, czy na pewno z tego rolnicy nie skorzystają, a więc pierwsze to kredyty. Zawsze tak było, że był ten kredyt obrotowy, powiedzmy o uproszczonej formie, ale z dopłatą odsetek.
Czyli mamy propozycję kredytu preferencyjnego z umorzonymi odsetkami. Dobrze, jedźmy dalej.
Mamy też potem właśnie spotkanie. Udzielenie przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody. Odroczenie spłaty raty, powiedzmy,
składek
lub umorzenia tych składek. A największą pomocą, jeżeli chodzi tutaj o nas rolników, którzy dzierżawią, są właścicielami, którzy kupili grunty, jest zastosowanie przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnej na podstawie artykułu 700 pomocy. Pomoc mogą polegać na tym, że na podstawie protokołu, i tutaj chciałem szczególnie zwrócić uwagę, że ci rolnicy, którzy ponieśli szkodę, mogą jeszcze składać faktycznie do gmin podania o szacunek, bo w wielu przypadkach właśnie ten protokół jest podstawą o ubieganie się o jakąś kolejną formę pomoc.
A czy tutaj nie będzie jednak za dużo biurokracji?
To znaczy, no tak, tak, takie są wymogi prawne i dzisiaj, dopóki nie ma zmian, nie ma decyzji o innej formie załatwiania sprawy, no to te protokoły są potrzebne. Są protokoły potrzebne, na których podstawie. Choć jeżeli chodzi o Agencję Nieruchomości Rolnej, żeby agencja udzieliła pomoc bądź umorzyła czyn dzierżawny, bo jest taka możliwość w całości lub w części, bo wszystkie wnioski składane do agencji, tu apel do rolników, żeby pisali o umorzenie. Nie o częściowe umorzenie, ale umorzenie, i to daje podstawę po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów o wysokości tego umorzenia, jak również, panie redaktorze, o odroczenie spłaty raty. I to agencja robi. I wiadomo, że skutki możemy to robić w ciągu 3 lat. Ale jest jeden problem, że to jest w ramach de minis. A de minis to jest na poziomie 15 tysięcy euro. I wielu rolników dzisiaj, korzystając z tej pomocy de minis na, powiedzmy, na zakup materiałów, na zakup nasion, no może wykorzystać, ale w ciągu 3 lat może się ubiegać. I to jest bardzo ważna informacja, że jeżeli w tym roku nie skorzysta tych środków, bo już nie ma tego programu, i bo uważamy, że myśmy też tak uważali i cały czas apelujemy, żeby było to poza zadaniem. Niestety jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby pomoc, bo to jest traktowane jako pomoc publiczna, gdyby była to poza pomoc, musi mieć notyfikację Komisji Unii Europejskiej. Wiadomo, jak Unia Europejska działa, że ona podejmie decyzję, jest dzisiaj potrzebna, oni podejmą decyzję za miesiąc albo za 2. Jak również też jest apel do wójtów i burmistrzów, bo wójtowie mają w swojej gestii, że mogą umarzać lub odraczać raty podatku gruntowego. I tutaj jest też nasza prośba i apel do pani premier, żeby w ramach właśnie tej odonacji podatkowej, gdzie faktycznie burmistrzowie będą umarzać lub zwalniać z podatku, również była udzielana pomoc dla tych gmin. Wiadomo, że Rada Ministrów podjęła decyzję właśnie w tych gminach o tak zwaną pomoc doraźną. To jest około 90 gmin, które dostały również nawałnicami albo klęską pomoc bezpośrednia, więc na otworzenie produkcji, otworzenie budynków, ta pomoc w tym.
A jeśli ktoś...
Jeszcze, panie redaktorze,
wejdę panu w słowo.
Jeszcze wejdę wam, bo bardzo ważna. Co z klęskami, co ogłoszenie stanu klęski? I tutaj mam odpowiedź, że jeżeli nie będzie ogłoszona klęska żywiołowa, dla nas byłoby to faktycznie dla rolników najlepsze wyjście, bo mijamy pewne procedury i tu wtedy pomoc państwa jest rzeczywista. To nie znaczy, że państwo nie będzie udzielało pomocy finansowej. Wzorem lat ubiegłych, gdzie faktycznie po suszy, również na podstawie protokołu, Agencja Restrukturyzacji wypłacała pieniądze do utraconych dochodów z 1 hektara. To jest na poziomie, było dla rolników, którzy byli ubezpieczeni ponad 50%, 900 zł, a ci, co nie byli ubezpieczeni. Problem ubezpieczeń, i to jest bardzo ważna sprawa, bo nie wszyscy rolnicy są ubezpieczeni. Areał ubezpieczony płodów jest w kraju na poziomie 2 300 000 na dzisiaj, a my wiemy, że areału mamy około 17 milionów. I tutaj pomoc 900 milionów trafia do prywatnych korporacji. Tutaj jest nas apel Solidarności, żeby powstał państwowy ubezpieczyciel, już są takie podjęte w ramach TUW-u, czyli instytucja, która będzie się samofinansowała, nie będzie nastawiona na dochody, żeby te pieniądze szły nie do prywatnych kieszeni.
Ale ja mam istotne pytanie tutaj do pana. Co z tymi, którzy kupili sprzęt obciążony kredytem i ten sprzęt utopili na polach? Zostali bez sprzętu z kredytem.
Ja powiem panu tak. Jeżeli mamy ubezpieczenie, bo ja sam mam nie tylko ubezpieczone płody rolne, a mam ubezpieczone w tak zwanym agrokasko, są to ogromne pieniądze, bo za, powiedzmy, ubezpieczenie kombajnu to jest w granicach 4-5 tysięcy, ciągniki ubezpieczone. I w tym mam zawarte, że jeżeli nastąpią uszkodzenia, to ubezpieczyciel mi za to
kogoś
zwraca.
Kogoś nie było stać na ubezpieczenie.
Oczywiście, no jest to ogromny problem. Dlatego problem ubezpieczeń Będziemy się starać, tak, i apelujemy do pana ministra, żeby objąć jak największą rzeszę plantatorów, czyli prorolników, ale jest jeden warunek, żeby te składki były do udźwignięcia i realnie rolnicy mogli.
Wróćmy jeszcze do innej kwestii, która mnie tutaj nurtuje, stąd obecni też gospodarze w naszym studium. Mieczysław Gajewski, czy pan sięgnąłby po preferencyjny kredyt z umorzeniem odsetek?
Już powiedziałem wcześniej, to jest bardzo dobra sprawa, ale ma krótkie nogi. Ten kredyt się przyda, pomoże w nadrobieniu strat, załataniu tak zwanych dziur, ale przychodzi czas i trzeba ten kredyt oddać. I wtedy niech się powtórzy sytuacja taka, jaka dzisiaj jest. To co? Następny kredyt i gospodarstwa w ten sposób będą się topiły. Zamiast inwestować pieniądze w rozwój gospodarstwa czy w jakąś realną politykę rolną w gospodarstwie, po prostu będą się zastanawiały cały czas, jak spłacić te kredyty.
Józef Kątek, właściciel gospodarstwa rolnego pod wodą niestety, z Warchlina, Warchlinka. Czy jak pan słyszy o tych instrumentach wsparcia, które proponuje resort rolnictwa, to byłby pan w swojej obecnej sytuacji po któryś z tych instrumentów sięgnąć?
To znaczy, kredyty mają swój urok, ale
bardzo wielki mają urok.
Mają wielką wadę, trzeba je zwracać.
Nawet te preferencyjne.
Tak, preferencyjne wszystkie są jednakowo mają cechę. To jest ten dzień nieprzyjemny, kiedy przychodzi bank i termin upłynął. Jeżeli nabierzemy zbyt dużo kredytów, to dzisiaj sprawę rozwiążemy, ale w przyszłości, trudno mi się przewidzieć, bo to będzie w umowach, spotkamy konieczność spłaty różnego rodzaju kredytów. Niczym się nie różnią. Preferencyjne, niepreferencyjne. Czyli to będzie taki, jakby powiedzieć, deszcz ulewny, który zaleje nas naprawdę. Już to kiedyś przerabialiśmy. Wrócimy do tego. Ja wiem, że to jest taki gest, że tak powiem, konieczny taki gest rozpaczy. Zadłużmy się jeszcze dalej. Ja bym przestrzegał rolników, a zarazem apelowałbym do wszystkich ponad podziałami, żeby zainteresować się rolnikami zachodniopomorskimi, którzy rzeczywiście są producentami surowców rolnych na skalę w Polsce rzadko spotykaną. A te surowce rolne, podstawowe, przetworzone, to jest prawdziwe bezpieczeństwo żywnościowe. My nie dbamy tylko o swoje sprawy. My naprawdę nasze tutaj miejsce jest ważne. Tak jak każdego człowieka, który wykonuje jakieś zadanie. No właśnie, ale nasze jest wyjątkowe.
Pytam praktyków tutaj ponownie, Mieczysław Gajewski, o ile mogą wzrosnąć ceny pieczywa, produktów z wykorzystaniem zbóż, owoców, warzyw, mięsa, przecież potrzeba jest...
Wzrost cen wcale nie zależy od rolnika. Bo rolnik cały czas jest postawiony przed, można powiedzieć, przed ścianą. W momencie, kiedy inwestuje w produkcję, za środki produkcji musi płacić tyle, ile pośrednik sobie życzy. I przychodzi ten moment kulminacyjny, kiedy rolnik wyprodukuje coś na tym polu, sprzątnie i wówczas idzie do tego samego podmiotu praktycznie, czy do bardzo podobnego podmiotu, żeby sprzedać swoje płody. No i znowu musi zaakceptować ceny, jakie mu są oferowane. Ceny są różnie tam brane pod uwagę, bo zboże dzisiaj ma cztery podstawowe parametry, to jest gęstość, czyli masa, liczba opadania, czyli to jest ukryta zdolność kiełkowania, białko, jeden z ważnych parametrów, i wilgotność. I podmiot skupowy, skupując zboże, z tych czterech tylko parametrów, którego w danym roku nie ma, jest w stanie zrobić ten główny.
Zapytam inaczej. Jesień nam upłynie pod znakiem wysokich cen żywności?
No właśnie, od tego pomalutku chciałem zmierzać. I rolnik tutaj na to wpływu nie ma. Na to wpływ, na wzrost ceny żywności cały czas się mówi, bo rolnicy domagają się wyższych cen za swoje płody. Żywność będzie drożała. To nieprawda. Żywność zależy tylko i wyłącznie od podmiotów, które skupują, przetwarzają i produkują współproduktów rolniczych.
I dobiega końca nasze spotkanie, w związku z tym w ramach podsumowania pytanie do Edwarda Kosmala. W jakim stopniu w tej chwili mamy zagwarantowany poziom państwowych zapasów zboża?
To znaczy, mamy dzisiaj rynek globalny i faktycznie kiedyś żeśmy na tym...
Państwo jest zobowiązane gromadzić zapas zboża.
Oczywiście. No, każde państwo, każdy właściciel rozsądny wiadomo, że powinien mieć zapasy na rok albo dwa.
I z tego co wiem, to z tymi zapasami jest krucho.
Jest agencja rynku rolnego, ma swoje podmioty skupowe, ma swoje spółki, które gromadzą. Oczywiście nie tylko gromadzi się. Pamiętam, że kiedyś były tak zwane rezerwy państwowe. I to tak zwane rezerwy strategiczne, na pewno te rezerwy są otworzone. Jeżeli chodzi tutaj o czy ceny, oczywiście widzimy na warzywach. Rzeczywiście na owocach, że te ceny poszybowały strasznie w górę. Czy na tym rolnicy skorzystają? trudno dzisiaj powiedzieć, bo my nie sprzedajemy praktycznie niewiele tego na rynku bezpośrednim, czyli bezpośrednio do konsumenta, a wiadomo, że patrząc na sam Stargard, są to wielkie korporacje, wielkie sieci handlowe i one praktycznie nie ponoszą żadnej straty, tylko jeżeli dany produkt się my odstawimy, oni dyktują ceny, jeżeli są straty,
sugeruje pan, że obecna sytuacja może być pretekstem do zwyżek cen, nawet nieuzasadnionych?
Oczywiście, to jest wiadomo, że rynek spekulacyjny jest, tak samo największym rynkiem spekulacyjnym jest rynek zboży, jest tak zwany MATIF, no my jesteśmy bez względu na to. Dzisiaj praktycznie to, czy u nas się urodzi, czy się nie urodzi, nie ma wielkiego wpływu na politykę globalną, bo niestety może w każdej chwili przyjechać zboże z Ukrainy i tu jest ogromny problem, bo import zboża z Ukrainy jest ogromny. Unia wprowadziła stawki zerowe na produkt, a ten produkt nie trafia do Unii, tylko trafia do Polski. To też ma znaczenie na te ceny.
W ten sposób podsumowaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Warto byłoby chyba na zakończenie powiedzieć, aby biorąc pod uwagę to, co się dzieje, chleb nasz powszedni jednak bardziej szanować. A z tym, jak wiemy, bywa różnie, a nawet bardzo różnie. Dziękuję bardzo. W naszym
panie redaktorze,
studiu.
W świecie się 30% żywności marnuje i tu jest ogromny problem.
Więc może te sygnały od Matki Natury są dla nas jakąś nauczką. Edward Kosmal, przewodniczący Rundzie Solidarności, Mieczysław Gajewski, Józef Kątek. Dziękuję panom bardzo.
Dziękujemy. Pozdrawiamy mieszkańców.
To był magazyn To się nadaje do radia. Mamy nadzieję, że jednak rolnicy na Pomorzu Zachodnim dokończą te żniwa.